Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco serdecznie witam wszystkich Państwa zgromadzonych przed odbiornikami telewizji Trwam. Witam również dostojnych gości w naszym studiu. Dzisiaj pragniemy rozmawiać o wielokulturowości. Są z nami wykładowcy, profesorowie, jak również studenci kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, również profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy, panie profesorze. Jest z nami dr Imelda Chłodna, adiunkt Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, również wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Profesor dr habilitowany Marek Szary, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, również profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże.
W naszej uczelni analiza obrazu, tak?
Tak.
Krótko rzecz ujmując. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo Aleksandra Ludwik, aktualnie studia magisterskie na kierunku?
Politologia.
Politologia. Pianistka, miłośniczka Fryderyka Chopina.
Tak. Swego więc czasu.
A to już co? Już nie?
Coraz mniej czasu, chociaż staram się chociaż w wolnych chwilach troszeczkę pograć.
Ale serduszko jeszcze tyka w rytmach mazurka.
Tak.
Iwel Bendzichu, studentka drugiego roku, studiów licencjackich, kierunek kulturoznawstwo.
Tak.
Mówisz dobrze po polsku, już znają cię widzowie, znają cię radiosłuchacze. Pochodzisz z Mongolii, a kiedy byłaś ostatnio w swoim rodzinnym kraju?
Bardzo dawno temu.
Jest Radosław Pawłowski, student również drugiego roku kulturoznawstwa.
Szczęść Boże.
Skąd pochodzisz?
Z Gryfowa.
Z Gryfowa.
Z okolicy Jeleniej Góry.
Okolice Jeleniej Góry. Wielokulturowość, panie profesorze. Wielość kultur. Co to znaczy? Jak to rozumieć? Czym to jest dla człowieka żyjącego we współczesnym świecie, na naszej szerokości geograficznej, w Polsce?
No, należałoby rozpocząć od wyjaśnienia tego, czym jest kultura. Jest to sposób bytowania człowieka w świecie. Natomiast czym jest multikulturalizm, czy jak się z angielska wymawia multikulti? Mianowicie jest to stanowisko, które głosi, że wszystkie historycznie istniejące kultury, kultury minione czy współczesne, są równosilne pod względem zawartości poznawczo-myślowej. No i to rzecz jasna rodzi cały szereg pytań, dlatego że na pierwszy rzut oka stanowisko to, zawarta w nim teza, jest po pierwsze niezgodna z doświadczeniem, a także z nauką o kulturze, bo doświadczenie pokazuje nam, że kultury nie są sobie równe, że są kultury wysokie i niskie, kultury stojące na wysokim szczeblu rozwoju, kultury ułomne, a nawet nikczemne. I to widać w skali, powiedzmy, kultury branej jak w wymiarze życia społecznego, czy też kultury branej indywidualnie. Pomiędzy sobą spotykamy ludzi, których chętnie obdarzamy epitetem człowieka kulturalnego, a są też tacy, którzy zasługują na miano barbarzyńcy. A więc no, niezgodna z doświadczeniem. Po drugie, gdybyśmy tę tezę serio potraktowali i zgodzili się na nią, ponieślibyśmy no, bardzo złe konsekwencje, które trzeba by określić mianem nihilizmu kulturowego czy relatywizmu. A więc powiedzmy pomiędzy kulturą Europy, jedyną kulturą przez duże K, samoświadomą siebie, a kulturą jakichś żyjących na niskim poziomie cywilizacyjnym plemion, no nie byłoby żadnej różnicy. Głos szamana równałby się głosowi profesora. Więc no, taka byłaby konsekwencja. W związku z tym pojawia się inne pytanie. Dlaczego multikulturalizm? Skąd to stanowisko się wzięło? Dlaczego jest dzisiaj lansowane? A dodam, że jest lansowane i w sposób oficjalny, ale także nieoficjalnie, czyli jest po prostu politycznie wdrażane w życie. Na różnych szczeblach. Czy to na szczeblu politycznym, decyzji politycznych, czy decyzji dotyczących pedagogiki, szkolnictwa. Otóż multikulturalizm jest związany z tak zwanym globalizmem. Natomiast globalizm jest dzieckiem ideologii socjalizmu. A więc gdybyśmy chcieli dotrzeć do korzeni multikulturalizmu, no musielibyśmy przebrnąć przez cały szereg pojęć. Pierwsze z nich to właśnie globalizm. Globalizm, który głosi konieczność zbudowania ogólnoświatowej cywilizacji, czy też ogólnoświatowej kultury. Globaliści nie odróżniają tych dwóch spraw, a kultura to nie to samo, co cywilizacja. A więc no, kultury, która, jak mówię, ogarnęłaby cały świat i zniosłaby wszelkie lokalne różnice kulturowe. W ten sposób ustanowiłoby się no, jakąś taką światową republikę rad. Coś w tym stylu. To jest myśl nie nowa. Zawarta była w myśleniu utopijnym, czyli właśnie w próbie pomyślenia jakiejś doskonałej struktury społecznej. No i niestety próbie wdrożenia tego w życie, za co Europejczyk bardzo często płacił wysoką cenę. I ta myśl utopijna i związany z nią globalizm no, stały się jakby ideą przewodnią ideologii socjalizmu, który w czasach nowożytnych zagościł w kulturze Europy i rozmaicie się artykułował. No, w wieku XX doszedł do głosu w postaci liberalizmu, komunizmu, faszyzmu, nazizmu. No i od 200 przynajmniej lat kultura Europy zatruwa się oparami tegoż socjalizmu. Socjalizm jest, można powiedzieć, jakby, co byłoby jego takim najkrótszym określeniem. Wydaje się, że należałoby sięgnąć do myśli Karola Marksa z ostatniej tez o Feuerbachu, kiedy Marks powiada, dotychczas filozofowie, myśliciele rozmaicie wyjaśniali świat. Idzie o to, aby go zmienić. No więc Marksowi chodziło o jakąś zasadniczą przebudowę świata, a ta przebudowa wymagała rewolucji, zniszczenia starej kultury i na gruzach tejże kultury zbudowania nowego świata. Jak się to skończyło w przypadku komunizmu, nazizmu i faszyzmu, widzieliśmy, nawet doświadczyliśmy tego sami. I teraz po porażce tych socjalizmów monopartyjnych wraca na arenę dziejów liberalizm i podejmuje tę starą, utopijną myśl pod postacią multikulturalizmu.
Czyli gdy dzisiaj rozmawiamy o wielokulturowości w czasie naszego spotkania, zauważamy, że istnieje wiele kultur. Jest to związane na pewno z rozwojem człowieka, z osiągnięciami w dziedzinie, powiedzmy, technicznej, rozwoju też myśli, samoświadomości. I zastanawiamy się nad problemem wielokulturowości, który polega na tym, że politycznie wdrażane w życie jest równouprawnienie wszystkich kultur, postawienie ich na tym samym poziomie, czyli powiedzmy barbarzyństwo z kanibalizmem na równi z chrześcijaństwem i chrześcijańską karytas względem drugiego
tak.
Człowieka.
Tak, tak, oczywiście. Nie ma żadnych różnic, ponieważ kultura, przez multikulturaliści kulturę pojmują jako pewną postać nadbudowy tak zwanej. Nadbudowy, a to jest rzecz konwencji, wyboru, wolności, niczego więcej. Dlatego, że...
A gdzie jest, panie profesorze, w tej wielokulturowości, w promowaniu tej multikulturowości, miejsce na człowieka jako jednostkę, który tworzy kulturę?
No, pierwsza rzecz, jaką trzeba sobie powiedzieć, mianowicie no, wielokulturowość jest faktem. Nic odkrywczego w tym nie ma. Ale faktem jest również to, że kultury nie są sobie równosilne. Wobec tego no, lansowanie tej wielokulturowości prowadzi do zglajszachtowania właściwie całej działalności człowieka. Ona przestaje mieć jakikolwiek sens. A więc co przestaje mieć sens? Przestają mieć sens nauki humanistyczne, społeczne, filozofia, teologia, cała dziedzina moralności, łącznie z prawem, bo to są rzeczy przecież umowne, kulturowe. Przestaje mieć sens wreszcie sztuka czy religia. No są to domeny wolności, domeny takiego czy innego wyboru. Czyli inaczej rzecz ujmując, globaliści, multikulturaliści pojmują kulturę jako taki osobliwy kwiatek do kożucha. Rodzaj nieszkodliwej zabawy, którą no, uprawiamy w imię samego uprawiania czy dla zabicia czasu. Natomiast na czym chcą budować ten przyszły świat? Na jakim zamyśle? U podstaw przyszłego świata ma leżeć ekonomia i technika. Cały dramat ludzkiego bytowania zostaje sprowadzony do produkcji i konsumpcji. Czyli jak to określam, no, redukuje się człowieka do cały dramat jego życia, do dwóch otworów, gębowego i wydalniczego. A reszta to jest takie sobie, jak powiedziałem, no, kwiatek do kożucha. Na tym polega to spojrzenie. To nie tylko to zrównanie kultur pociąga za sobą jednocześnie no, jakąś deterioryzację samej kultury. Odebranie jej w zasadniczej roli w życiu człowieka. A tu chodzi przecież o wymiar duchowy człowieka, a nie tylko materialny.
Czyli nawet nie zależy na tym, żeby człowiek kulturalnie kupił i kulturalnie zjadł, ale żeby był po prostu tą maszynką do przetwarzania produktów wytworzonych w procesie technologizacji naszej rzeczywistości. Wielokulturowość i problem wielości kultur w tym kontekście propagowania i promowania, że są one równosilne, to chcemy dzisiaj zauważyć i pan profesor nam to bardzo klarownie wyłuskał. Doktor Imelda Chłodna, Katedra Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozumiem, że państwo zajmujecie się kulturą, a nie wielokulturowością, tak?
Tak, tak. Ale więc, w ramach filozofii kultury również wielokulturowością.
Więc czym jest kulturoznawstwo, które poznaje wielość kultur?
Tak, tak. Więc kulturoznawstwem jest tak, że nie ma jednego kulturoznawstwa, tak jak nie ma jednej filozofii. Jest zawsze jakieś kulturoznawstwo. Jako dziedzina uniwersytecka zawsze powstaje przeważnie na jakimś wydziale, czyli na wydziale filozofii, czy na wydziale socjologii, na wydziale pedagogiki. I już ten wydział nadaje mu jakiś charakter, coś stoi u podstaw, prawda? Jeśli na socjologii, to kulturoznawstwo ma bardziej charakter socjologiczny, spojrzenie na kulturę od strony socjologicznej. Na filozofii wtedy jest podstawą, fundamentem jest filozofia. U nas w szkole, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, również podstawą, fundamentem kulturoznawstwa jest filozofia. Także na pierwszym roku prowadzone są wykłady na przykład ze wstępu do kulturoznawstwa, czy historii kultury czy teorii kultury i tam właśnie studentów zapoznajemy z filozofią. Także kulturoznawstwo jest to taka bardzo młoda dziedzina, powstała niemalże na naszych oczach w związku z przemianami w kulturze, którą dzisiaj obserwujemy, przede wszystkim przyrostem wiedzy, również postępem technologicznym. To wszystko wymusiło niejako taką naukę, która by spróbowała to jakoś teoretycznie ogarnąć, zbadać, zmierzyć. Myślę, że również otwarcie granic, mobilność, przemieszczanie się z kraju do kraju, prawda, poznawanie nowych kultur. No przede wszystkim taka naturalna ciekawość, która w każdym z nas jest, żeby poznawać nowe kultury, poznawać nowe zwyczaje, inne tradycje niż nasza. Także jest to dziedzina dość specyficzna, która zrodziła się właśnie z potrzeby chwili, prawda? Pewne tendencje w dzisiejszej kulturze ją zrodziły.
Czyli rozumiemy, że różne dziedziny nauki i ich przedstawiciele uświadomili sobie, że jest kultura i należy ją poznać. I filozof z punktu widzenia swojej dziedziny, socjolog. Mm-hmm. Potem tutaj mamy artystę z Wydziału Sztuk Pięknych, zapewne oni też patrzą. Dlaczego moda na kulturoznawstwo? Pytamy tutaj panią doktor, ponieważ no, widzimy, że odkrywanie tej kultur, ono ma bardzo szeroki zakres zastosowania w modzie, tak. Chociażby wielcy projektanci mody sięgają do takich elementów etnicznych, nawet w ubiorze, prawda? W muzyce też sięga się, w tworzeniu filmów, czy też plakatów, czy współczesnych obrazów też wraca się gdzieś i szuka się tego początku, powiedzielibyśmy, folk, czyli takiego etnicznego, i próbuje się to zmasować, czyli dobrze sprzedać. Tak. Czy tylko o to chodzi w tej modzie na kulturoznawstwo?
Jeśli chodzi o modę na kulturoznawstwo, to na pewno najlepiej odpowiedzą na to studenci, dlaczego wybrali kulturoznawstwo, ale rzeczywiście jest coś takiego, jak takie coś w kulturoznawstwie, co przyciąga młodego człowieka, jego po prostu ciekawość młodzieńcza, ciekawość świata. Teraz studenci mają wiele znajomości przez internet i podróżują również dużo, także rzeczywiście chcą poznawać i ważne jest, żeby na takich studiach kulturoznawczych nie zakończyli swojej edukacji tylko na poznawaniu pewnych przejawów, różnych przejawów kultur, ale też uzyskali głębszą wiedzę, czym jest kultura w ogóle w życiu człowieka, jakie są fundamenty kultury, jakie są działy kultury, prawda, jaka jest rola kultury w życiu człowieka w ogóle. Także to jest bardzo ważne i to daje właśnie ta podstawa, ten fundament filozoficzny, o którym powiedziałam.
Ponieważ na podstawie tej pierwszej wypowiedzi można byłoby mniemać, że żeby studiować kulturoznawstwo, najpierw trzeba ukończyć jakiś wcześniejszy kierunek, bądź to filozofię, bądź to pedagogikę, bądź socjologię, i wtedy jako socjolog, filozof, czy pedagog, czy historyk sztuki patrzeć na kulturoznawstwo. Okazuje się, że można studiować kulturoznawstwo. Tak. Analiza obrazu.
Właśnie. Może jeszcze jedna refleksja. Jesteśmy w takim gronie pedagogów, prawda, i studentów. I warto do tej kultury jeszcze dorzucić wyraz kultywowanie. To na nas ciąży pewien ciężar odpowiedzialności również za to, co będziemy tym tutaj młodym ludziom przekazywać. Więc to nie jest taka tylko, prawda, zabawa w sferze kultury, bo to jest też ogromna odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, które będą przecież kształtowane. Natomiast jeżeli chodzi o analizę obrazu, dwie sprawy. Pierwsza to taka słaba kondycja młodych ludzi, którzy po liceach przychodzą na studia wyższe i z zakresu już ogólnie humanistyki jest słabo. I tu jakby ukłon chyba troszeczkę do ministerstwa. Coś tam niedobrego jest na tym WOS-ie, że młodzież jest troszeczkę nieprzygotowana, a nawet czasem bardzo zaniedbana. I tu trzeba pewne rzeczy nadrabiać, prawda? A druga rzecz, no obraz, jakbyśmy nie patrzyli, zawsze towarzyszył człowiekowi. Słownik chyba języka polskiego wymienia 6 pojęć obrazu. Idee i myśli to też są obrazy, prawda? My jesteśmy w tym toposie okna, czyli widzenia sztuki, elementów sztuki, jak ono się zmieniało w historii i tak dalej, kompozycji obrazu. I to już są rzeczy dosyć specyficzne. One wymagają też pewnych studiów. Tutaj studenci są też i przeze mnie zmuszani do tego, aby sięgać do słowników, ikonologii, aby pewne rzeczy wyjaśniać, bo samo zrozumienie obrazu nie weźmie się jak gdyby samo z siebie. Kultura wymaga czasu, studiów i czasem też koneserstwa. Trzeba to czuć i wtedy jest chyba łatwiej też żyć. Łatwiej jest też rozumieć świat. Prawda? Mówiąc kolokwialnie, człowiek nie schamieje.
Tak, pan profesor Marek Szary, mówiąc kultywować, to znaczy promować, tak?
Promować.
Ale to też znaczy uprawiać i zastanawiamy się dzisiaj, jaką kulturę uprawiać, bo pan profesor Henryk Kiereś na samym początku już nas przestrzegł przed tym, że teraz nie uprawia się kultury, ale ją się politycznie wdraża w życie, czyli ją się po prostu promuje, ją tę kulturę jako wielokulturowość, czyli zamiast kultury mamy wielokulturowość. Jak doszło do takiej zmiany pojęcia, że zapomniano, czy przestano promować to, co sprawdzone, to, co wartościowe, panie profesorze?
No, jak powiedziałem, akceptacja multikulturalizmu prowadzi do nihilizmu kulturowego, do antykultury. Dlatego, że działanie ludzkie jest działaniem u podstaw, którego leży wiedza. Wiedza jest albo prawdziwa, albo fałszywa. Jeśli wiedza jest prawdziwa, mamy rękojmię, że nasze działanie będzie zgodne z celem, z dobrem, do którego zmierzamy. Jeśli wiedza będzie fałszywa, działanie zwróci się przeciwko nam. Właśnie będziemy budować antykulturę. Czy to w nauce, czy w moralności, czy w sztuce, czy w religii. I historia ludzkiej kultury potwierdza tę zależność. Od tej zależności nie ma ucieczki. Zatem u podstaw kultury leży rzetelna wiedza o świecie, o człowieku i o wreszcie o samej kulturze jako sposobie naszego bytowania w świecie. Dalej, kultury nie są sobie wrogie. To jest charakterystyczne. Natomiast każda
są w stanie ze sobą współistnieć.
Oczywiście. Natomiast, i to wiemy z doświadczenia, wystarczy pojechać gdzieś na wycieczkę, czy spotkać się z kimś z antypodów i z ciekawością wsłuchujemy się w siebie, prawda? Staramy się dowiedzieć i dziwimy się temu czy owemu. Niemniej jednak, no, raduje nas to ze względów czysto poznawczych. Natomiast o czym multikulturalizm zapomina, o czym nie chce wiedzieć i na tym polega błąd całej tej ideologii, łącznie z globalizmem, socjalizmem, z tymi wszystkimi postmodernizmami i tym, co się dzieje we współczesnej myśli filozoficznej, że mianowicie każda kultura powstaje w ramach jakiejś określonej cywilizacji, czyli metody życia społecznego. I tutaj dochodzimy do kluczowego problemu. Mianowicie cywilizacje prowadzą z sobą otwartą wojnę. Nie znoszą się. Zawsze będą dążyć do panowania nad innymi cywilizacjami. I problem polega na tym, nie na tym, jaka kultura, tylko problem polega na tym, jaka metoda życia społecznego. I właśnie kultura Europy mogła powstać i rozwinąć się w tak wspaniałym wymiarze, dlatego, że nieustannie Europejczykowi towarzyszyła refleksja nad tym, jak budować życie społeczne. Jakie kryterium życia społecznego przyjąć. I myśmy, to jest dorobek Europy, wypracowali kryterium personalistyczne. Jedynym celem życia społecznego i przez to jedynym celem kultury jest dobro konkretnego, realnego, indywidualnego człowieka. Jego życie, widziane integralnie, jest polem uprawy. I cała ta uprawa, czy indywidualna, czy społeczna, ma na celu właśnie doskonalenie, aktualizowanie ludzkiego życia. Innego celu dla cywilizacji i kultury nie ma. Natomiast smutne doświadczenia z próbą wdrażania utopii jakiejkolwiek w życie pokazują, że każda taka próba kończy się koszmarem cywilizacyjnym. Druga wojna światowa, co zawsze podkreślam, to jest wojna pomiędzy socjalizmami o panowanie nad Europą i nad światem. I proszę zobaczyć, jakie są jej konsekwencje. Setki milionów istnień ludzkich w imię chorej ideologii. Takiej, która chce zburzyć stary świat, a na nim postawić nowy, wspaniały świat. I to zastanawiające, bo przecież to doświadczenie towarzyszy nam już od historycznych początków kultury i ono z maniackim uporem jest dzisiaj wdrażane w życie. Jeszcze jedną rzecz, jeśli ojciec pozwoli. Zastanowiło mnie jedno. Pani Angela Merkel, kanclerz Niemiec, na spotkaniu z młodzieżą niemiecką przyznała otwarcie, że multikulturalizm poniósł w Niemczech porażkę. Nadzieja na to, że ludy, które przywędrowały do Niemiec, które tam osiadły, wiadomo, cele ekonomiczne je przyprowadziły, bo to taki w Niemczech był eksperyment, prawda, zobaczymy co będzie, wcale się nie integrują, wręcz przeciwnie, tworzą getta, i dochodzi do konfliktów. I to nie są konflikty kulturowe, tylko właśnie cywilizacyjne, bo żyjemy według różnych metod. To nie to samo, czy ktoś określa dobro tak czy inaczej. Jeśli jest różnica w określeniu dobra w życiu społecznym, indywidualnym, natychmiast mamy konflikt. I charakterystyczne, że ten trzeźwy i bardzo odważny głos pani kanclerz właściwie przeszedł bez echa. Został zlekceważony. Nigdzie nie widziałem, nie słyszałem spotkania, komentarzy, próby jakby opanowania się i przemyślenia tej chorej wizji odstąpienia od niej, a przynajmniej jakiejś głębokiej krytyki.
Zanim też zapytamy naszych studentów, co im dało i dlaczego przyszli studiować kulturoznawstwo, wnioskuję z tej wypowiedzi pana profesora, że dwa socjalizmy, zarówno ten, który rozwinął się na początku XX wieku w Niemczech i w Rosji, wystąpił przeciwko człowiekowi, człowieka postawił przeciwko człowiekowi i aby zrealizować swoje idee, postanowił człowieka niszczyć. To jest jeden wymiar, ale chciałbym pójść dalej, a mianowicie kwestia narodu i kultury, ponieważ multikulturowość, a więc ta wielokulturowość, jako pewien nurt na cywilizacja, sposób życia i sposób też formowania człowieka i życia społeczeństw, wydaje się, że chce zniszczyć kulturę narodów i chce, żeby dane kultury, a zatem narody, nie tylko współistniały między sobą i obok siebie żyły, ale nade wszystko, aby poprzez wzajemne przenikanie, bo już niszczenie się nie sprawdziło. Tego przykład mamy zarówno nazizm, jak i tutaj cała rewolta czerwona. To się nie sprawdziło. Więc teraz wydaje się, że postawiono na przenikanie, w którym znowu kultura danych narodów zaniknie i rozmyje się.
Tak, słusznie. I powtórzę, proszę ojca, że u podstaw tego projektu leży błędne założenie, że dobrobyt ekonomiczny i technika, zaspokojenie, jak się powiada, potrzeb człowieka rozwiąże wszystkie problemy, przed jakimi człowiek stoi, a więc usunie również konflikty cywilizacyjne. Nieprawda. No, doświadczenie pokazuje, że to jest myślenie złudne. Z dobrobytu materialnego nie wynika moralna przemiana człowieka. Stary Arystoteles ostrzegał już dawno, że nadmiar rodzi lenistwo bądź zuchwałość. I to jest wpisane w ludzką naturę. I to jest...
Niedobór prowadzi bardzo często, gdy
a
nie
do
ma...
gwałtów, do rewolucji, do strajków, kradzieży, do kradzieży, tak. Mafii i tak dalej. No więc mamy już odpowiedź.
Drodzy absolwenci, studenci, Aleksandra Ludwik, przysłuchujesz się na pewno, wspominając wykłady, wspominając trzy lata studiowania kulturoznawstwa. Jak wspominasz ten czas?
Tak, ja jestem absolwentką kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a także w tej grupie studentów, którzy jako pierwsi rozpoczęli naukę na tym kierunku i jako pierwsi ukończyli także naukę obronną pracy licencjackiej. Szczęśliwie złożyło się, że w czerwcu ubiegłego roku ja również myślę, że dosyć dobrze obroniłam tytuł licencjusza.
O Chopinie bodajże.
Tak, pracę licencjacką pisałam pod kierunkiem ojca doktora Krzysztofa Bilińskiego, której tytuł brzmiał Chopin jako kulturoznawczy klucz do Chopina. Myślę, że praca była o tyle ciekawa, że została napisana w jubileuszowym roku, który był rokiem chopinowskim.
Czy była świadoma tego, przychodząc do uczelni na kulturoznawstwo, że od kulturoznawcy może zależeć przemiana cywilizacji, przemiana świata i od spojrzenia na kulturę zależy los człowieka?
Nie, ale myślę, że zajęcia tutaj z profesorami i z Uniwersytetu Lubelskiego, a także tutaj z Torunia, myślę, że jakoś uświadomiły nam w toku tych trzech lat studiów.
Jakoś, czyli dosyć pozytywnie.
Pozytywnie, tak, jak najbardziej.
Tak, słyszałem, że mieliście również ciekawe praktyki w czasie studiów. Ostatnio, przynajmniej w kuluarach nie tego programu, tylko życia akademickiego, chwaliłyście się z koleżanką byciem w Muzeum Polskim w Szwajcarii.
Tak, taką możliwość uzyskałam od uczelni, będąc już absolwentem kulturoznawstwa. Te praktyki rozpoczęły się w połowie lutego i trwały przez 3 tygodnie. Pracowałyśmy pod okiem warszawskich archiwistów Polskiej Akademii Nauk. I czym tam się zajmowałyśmy? Zajmowałyśmy się tam spisywaniem inwentarzu Jerzego Stępowskiego, wybitnego krytyka literackiego, także eseisty i polskiego literata. Oprócz tego, że oczywiście pracowałyśmy tam pod okiem fachowców, także miałyśmy możliwość porozmawiania z polską emigracją, która, no, która tworzy to muzeum i Bibliotekę Polską w Rapperswilu i dba o to, żeby pamięć o Polakach była cały czas pokrzepiana i, no i żeby pamiętać o tej polskiej kulturze, która, no, która często jest zaniedbywana, prawda?
Spotkałaś się w Szwajcarii, czy po raz pierwszy z Polonią?
Znaczy w Szwajcarii w ogóle byłam po raz pierwszy, a...
Dlaczego pytam o spotkanie z Polonią? Ponieważ bardzo często osoby, które spotykają Polonię i tych, którzy kultywują kulturę polską poza granicami naszego kraju, pośród innej kultury, czy też tutaj nawet czasem innej cywilizacji, no one są postrzegane przez nas jako bardziej zaangażowane, bardziej polskie niż my sami Polacy. Czy też takie masz doświadczenie po pobycie w muzeum?
To znaczy fakt, że pracownicy Muzeum Biblioteki Polskiej w Rapperswilu, no dosyć tak myślę, prężnie i w taki dosyć zaawansowany sposób starają się o to, żeby jednak ta kultura polska była w tamtym miejscu ciągle żywa.
Aleksandra Ludwik, absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo, aktualnie studia magisterskie politologia.
Tak jest.
Czy jako przyszły politolog, czy może być polityk, Widzisz szansę wykorzystania tej 3-letniej wiedzy z kulturoznawstwa?
Myślę, że bardziej chciałabym pokierować swoją osobę właśnie w stronę właśnie tworzenia tej kultury. Być może jako przyszły animator, tym bardziej, że także miałam okazję spróbować swoich sił w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, gdzie również odbywaliśmy tygodniowe praktyki w roku chopinowskim. No i myślę, że może jako animator kultury.
No niezapomniany wręcz film dokumentalny, można powiedzieć, w ramach Kalejdoskopu powstał o Chopinie.
Tak, również
podobno
myślę, że...
Podobno pod twoim kierunkiem.
No tak, także napisałam scenariusz i zrealizowałam ten program, który myślę, że w taki szczególny sposób wpisał się w segment programów kulturalnych, szczególnie, że zeszły rok właśnie był rokiem jubileuszowym.
Jubileuszowym. Ivel Beljinhu.
Tak, zgadza się.
Mongolia.
Tak.
Miło z tobą czasem rozmawiać, gdy w zabieganiu swoim znajdziesz chwilę czasu na temat tego, czym jest, jaką jest kultura mongolska i jak przyszło ci żyć w kulturze naszej, polskiej, katolickiej. I wiemy, że też tutaj przyjęłaś chrzest, czyli zmieniłaś nie tylko miejsce zamieszkania, nie tylko przynależność kulturową, ale również religijną. Troszeczkę nam opowiedz o tym doświadczeniu, o twoim życiu, bo gdy mówimy o kulturoznawstwie i o tym wzajemnym współistnieniu kultur, zachwycie nad własną kulturą, ale też nad inną kulturą, gdy próbujemy obalić to, że kultury są równosilne, no to stajesz ty przed nami i wybrałaś kulturę chrześcijańską, kulturę katolicką, kulturę polską jako twoją własną, chociaż wiem, że łzy czasem za Mongolią takie potężne się wylewają.
Tak, zazwyczaj mi się tak bierze na takie wspomnienia o Mongolii, o mojej rodzinie, kiedy mamy msze patriotyczne i wtedy się modlimy za ojczyzny nasze. I zawsze jest właśnie podkreślane, że modlimy się za ojczyznę, bo na tej mszy jest nie tylko Mongolia i Polska, ale też Białoruś, Ukraina. No i ja sobie też ze Stanów. A dlaczego wybrałam kulturoznawstwo? Bo chciałam zrozumieć, jak powstają kultury, dlaczego jest ta różnica, bo ja sama na sobie doświadczyłam. Jak niektórzy nie rozumieją na przykład, dlaczego ja tak w ten sposób to widzę i ja nie potrafiłam wytłumaczyć, że no taka jest moja kultura, tak mnie wychowano w domu i ja nie zrobię inaczej. A będąc na tej uczelni, właśnie mając zajęcia z panem profesorem i z panią doktor, mam okazję teraz wytłumaczyć. I o to chodziło właśnie, żebym tego się nauczyła, żeby umieć wytłumaczyć i też sama zrozumieć.
Ivel, no powiedziałaś taką rzecz, jak gdyby cały ten kierunek studiów był oparty o pana profesora Kieresia i panią doktor Imeldę Chłodną, więc nie. Powiedz nam, czy tylko oni wykładają, czy ktoś jeszcze wykłada?
Nie, jeszcze jest wielu wykładowców. Jedno z moich takich ulubionych zajęć jest analiza dzieł literackich. Mamy dzieła akurat literackie polskie, ale dzięki poezji, tej literaturze też można się bardzo dużo dowiedzieć, jak to się stało, jakie przemiany w kulturze nadchodziły i jak człowiek myślał wcześniej, dlaczego takie utwory. I są dużo piękniejsze niż teraz, teraz mamy do wyboru, my młodzi.
Tak?
Tak, zgadzam, absolutnie.
A który cię najbardziej zachwycił, jeżeli pamiętasz? Bo to w takich momentach wiemy, że można zapomnieć, gdy wyrywkowo pytają.
Ostatnio mieliśmy u pani doktor Żbikowski wiersz pana Staffa pod tytułem Chrystusie. I tam bardzo mi się podobało to, że Chrystus mówił do człowieka, że nie zostawi człowieka na tej fali, na tej drodze. I aż się wzruszyłam wtedy.
Dziękujemy. Pozdrowienia może szczególne dla twoich przyjaciół, którzy żyją w naszej kulturze polskiej, w naszych granicach, a pochodzą z Mongolii.
Tak. Jeśli oglądają, na pewno wiedzą, że może cieszą się, że jest taka osoba jak ja i promuje też mongolską kulturę, ale pokazuje, że da się tak żyć między kulturami i pokazywać, co to jest dobro. Da.
A jeżeli mogę zapytać, więc tak czy nie, zależy od twojej odpowiedzi. Dlaczego przyjęłaś chrzest?
Chrzest przyjęłam? To dosyć długo trwało, ale dzięki wspólnocie
która mi pokazała, że w tej wierze jest sens, że jest prawda. I moja matka chrzestna pokazała mi, jak się kocha Boga. To świadectwo, no i wiele innych świadectw dało mi wiarygodność tej wiary, no, która teraz jest też moja.
Dziękuję, zwłaszcza za tę bardzo osobistą odpowiedź. Radosław Pawłowski, student drugiego roku studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo.
Tak.
Dlaczego ten kierunek?
Na pewno powiedziałbym, tak jak już mówiła pani doktor, że z lekkiej ciekawości, czym jest to kulturoznawstwo, bo czytałem, zanim wybrałem te studia, czytałem w internecie takie recenzje, można powiedzieć, na temat różnych kierunków studiów. I właśnie zauważyłem kulturoznawstwo i zaciekawiło mnie to, że ten kierunek umożliwia zdobycie takiej, powiedziałbym, ogólnej wiedzy humanistycznej. Na kulturoznawstwie możemy poznawać kulturę pod kątem różnych dziedzin życia, na przykład nauki, moralności, sztuki czy religii. I to wszystko właśnie sprawiło, że wybrałem ten kierunek, bo chciałem tą kulturę jakoś w sobie też odnaleźć i żyć nią, pokazywać innym.
Ciekawe spostrzeżenie, kulturę w sobie odnaleźć, aż z Legnicy przybyłeś do Torunia.
Tak, no bo to też chodziło o tą szkołę oczywiście, chodziło o profesorów, chodziło o całą tą atmosferę, która tu panuje.
Dziękuję. Radosław Pawłowski. Spoglądamy na zegary. Dobrze się nam tutaj rozmawia o wielokulturowości, o kulturze, o jej znaczeniu w życiu narodów, również w życiu człowieka. Pragniemy zaprosić Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Wiele o globalizacji mówił pan profesor, naszym gościem i również gościem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej była Margaret Peters, która opisała globalizację zachodniej rewolucji kulturowej. Fragment tej audycji za chwileczkę Państwu pragniemy przybliżyć. Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o wielokulturowości i po tym wystąpieniu pani Peters, po przypomnieniu jej wystąpienia w naszej rozgłośni, w naszej telewizji, zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Wszystkich telewizów, numery telefonów również ukażą się na Państwa ekranach.
Well, the key value of the new ethical system.
Wartością kluczową nowego systemu etycznego
is the right to choose of the individual.
Jest prawo wyboru jednostki.
But this freedom to choose becomes an absolute.
Ale ta wolność wyboru staje się, ta wolność staje się wolnością absolutną.
So the individual has to be free to choose against the reality, what is God's law, the clear definitions. He has to be to deconstruct all frameworks.
Jednostka ta musi być wolna od wszystkiego tego, co jest, od rzeczywistości, od nakazów, od tego całego zaplecza intelektualnego, który występuje w każdej ludzkiej decyzji.
This is a way to run away from commitment.
Jest to sposób na to, żeby uciec od zobowiązań.
Because the individual always wants to be free. He never wants to be engaged, committed to something.
Ponieważ jednostka zawsze chce być wolna, a nigdy nie być zaangażowana, czyli właściwie można powiedzieć odpowiedzialna za swoje czyny. Responsible, right?
This freedom to choose even affects the interpretation of language.
Ta wolność wyboru nawet wpływa na interpretację samego języka.
I was very impressed when I interviewed these experts of global governance.
Byłam bardzo zaskoczona, kiedy przeprowadzałem wywiady z ekspertami od tego globalnego zarządzania.
To notice that they never wanted to clearly define any of the new terms.
Ponieważ nigdy nie chcieli jasno i wyraźnie zdefiniować żadnych z tych terminów, którymi się posługują.
So non-definition became a principle, is a principle of postmodernity.
Więc brak definicji, ta niejasność staje się definicją postmodernizmu.
So the new words are in fact a space of interpretation.
Więc nowe słowa są w rzeczy samej przestrzenią interpretacji. Można sobie dowolnie interpretować te słowa.
They can be interpreted even in contradictory ways.
Nawet można je interpretować w sposób sprzeczny względem siebie.
To give an example, reproductive health.
Na przykład weźmy takie wyrażenie jak zdrowie reprodukcyjne.
This is the key concept of the Cairo Conference on Population in 1994.
To pojęcie jest kluczowym pojęciem konferencji w Kairze, która odbyła się w 1994 roku.
The concept is not clearly defined. The definition is one paragraph long.
Idea nie jest zbyt wyraźnie zdefiniowana. Definicja zajmuje jeden paragraf.
And it includes all possible choices that we can make.
I włącza w sobie wszystkie możliwe wybory, których możemy dokonać.
The choice to bear a child or the choice to abort the child.
Prawo do tego, by donosić dziecko przez całą ciążę, albo do tego, by dokonać aborcji.
The choice to get sterilization, to be sterilized, or the choice of in vitro fertilization.
Prawo do tego, by zostać wysterylizowanym, jak i prawo do tego, żeby zapłodnić się in vitro.
What matters is the freedom to choose of the individual, whatever the choice, whether it is morally good or morally bad. The supreme value is the freedom to choose.
Nadrzędną wartością tutaj jest wolność wyboru. Niezależnie od tego, czy ten wybór jest moralnie zły, czy moralnie dobry, najważniejsze jest to, żeby można wybierać swobodnie.
And this freedom to choose applies to all the new concepts without exception.
I ta wolność wyboru stosuje się do wszystkich tych nowych pojęć wziętych razem. Nie ma takiego, do którego by się nie stosowało.
In fact, there are hundreds of new expressions belonging to the new language.
W rzeczy samej są setki nowych wyrażeń, które należą do tego nowego języka.
So we see that we live on a tower of Babel.
Więc żyjemy na wieży biblijnej, mieszkamy na wieży Babel.
And it is impossible to build a society on such foundations.
I nie jest możliwe, żeby zbudować społeczeństwo na takim gruncie, na takiej podstawie.
In fact, this deconstruction is a consequence of the Western Cultural Revolution.
W rzeczy samej ta dekonstrukcja jest konsekwencją kulturowej rewolucji Zachodu.
But it dynamically globalizes it now.
Ale teraz dynamicznie się rozprzestrzenia na cały świat.
I co jest właściwie jej celem w takim
What
razie?
What is the aim of it? What they are aiming at?
Well, I'm always asked this question.
Zawsze zadawane mi jest to pytanie.
And I always say that I do not believe in conspiration theory.
I zawsze odpowiadam, że nie wierzę w teorie konspiracyjne.
Spiskowe,
tak.
I see this more as a consequence of apostasy.
Widzę to bardziej jako konsekwencję apostazy.
And because it's too easy to blame one group of human beings.
Ponieważ jest zbyt łatwo winić jedną grupę ludzi.
But I also say that the devil is interested in this globalization process.
Ale dodaję również, że diabeł jest bardzo zainteresowany tym procesem globalizacji.
He's more intelligent than we are.
Jest dużo bardziej inteligentny niż my jesteśmy.
And if we do not have a strong faith, then we can be manipulated.
I jeśli nie mamy silnej wiary, możemy być manipulowani.
Profesor Visiting na naszej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Wyższej Szkole. Margaret Peters była również gościem rozmów niedokończonych. Fragmentu wysłuchaliśmy. Dzisiaj rozmawiamy o wielokulturowości. Audycja z udziałem wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, telewizja trwa. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo, jesteśmy.
Dziękuję, dziękuję.
Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
Adam Pleśnar z Wrocławia.
Prosimy, panie Adamie.
Dziękuję.
Znając życie, nie wyłączył pan telewizora, ponieważ audycja jest w telewizji.
Dobrze, dobrze.
Już wiemy, że pan ma na imię Adam. Prosimy o zabranie głosu, panie Adamie.
Dobrze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry.
Wyłączyć wieczór, telewizor obowiązkowo.
Z ogromnym zainteresowaniem oglądam i słucham znakomite wypowiedzi.
Panie Adamie, dziękujemy za ten głos. No niestety przez fakt niewyłączenia radioodbiornika czy też telewizora jest uniemożliwiony kontakt, gdyż pan stara się usłyszeć siebie w telewizorze czy w telewizji, a wtedy niemożliwość jest skontaktowania się poprzez różnicę czasu. Kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść
Mówi
Boże.
Krzysztof z Malborka.
Szczęść Boże, panie
dziękuję
Krzysztof.
Dziękuję za audycję, niesamowicie ciekawą. Wysłuchałem z dużym zainteresowaniem wypowiedzi naszych gości, których serdecznie pozdrawiam. I faktycznie, wielokulturowość we współczesnym świecie jest faktem. Stoimy wobec tego faktu. I też faktem jest, że na terenie Europy, a już szczególnie państwa niemieckiego, ktoś wpadł na pomysł tworzenia multikulturalizmu. Multikulturalizmu i tak jak pan profesor Kiereś wspomniał, że jednak dochodzą do racjonalnych wniosków, racjonalnych, płynących z realnego doświadczenia. I chciałem się zapytać, czy dużo się pomylę, jeżeli chciałbym posmakować multikulturalizmu, czyli wielokulturowości scalonej, gdybym chciał takiego multikulturalizmu posmakować, czy musiałbym, gdybym chciał się udać do obozu dla uchodźców. Czy obóz dla uchodźców jest właściwym według państwa reprezentantem, być może troszkę przejaskrawionym, multikulturalizmu? Posłucham z odbiornika. Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem.
Pozdrawiam, panie Krzysztofie, pan profesor.
No, obóz, kiedy mamy do czynienia z uchodźcami, to na myśl przychodzi emigracja przymusowa, czyli chodzi o osoby bądź wydalone przez rząd, czy tych, którzy sprawują władzę w danym państwie, czy też ludzi, którzy no, zmuszeni sytuacją polityczną, czy też ekonomiczną, opuszczają swój kraj, udają się na obczyznę, no i znajdują się właśnie w jakimś takim obozie przejściowym. No trudno mi powiedzieć, nigdy nie byłem w takim obozie przejściowym. Jedyna wiedza, jaką posiadam, to wiedza świadków, którzy w takim obozie przebywali z dawnych czasów, jak i wiedza na podstawie filmów o właśnie tego rodzaju instytucjach przejściowych. Obóz taki jest obozem przejściowym. Wiadomo, że chodzi o to, aby ten człowiek zastanowił się, gdzie chce żyć, czy chce żyć w tym państwie, w którym się znajduje, czy chce wyjechać dalej. Jeśli podejmie decyzję, no to albo się go dalej wysyła, bądź też no, następuje co? Próba inkulturacji tego człowieka, czyli po pierwsze nauczenia go języka danego państwa, dziejów tego państwa, historii, zapoznania się z jego kulturą poprzez zwyczaje, obyczaje, poznanie prawa, czyli chodzi o no jakby podniesienie jego świadomości, że znalazł się w innej cywilizacji, w innej kulturze, no i chodzi o to, żeby w jakiś sposób no, wprowadzić go na drogę asymilacji. Prawda? Czy taki człowiek wytrzyma, czy nie, to jest inna sprawa. Z relacji osób, które już kilkadziesiąt lat przebywają na emigracji, wiemy, że jest to sprawa bardzo trudna, że jednak ten pierwotny kontakt z własną ojczyzną, z językiem, z kulturą, z metodą życia społecznego pozostawia jakieś bardzo głębokie piętno w tym człowieku, a więc ten człowiek żyje taką swoistą schizofrenią, jest rozpięty między wspomnieniem a teraźniejszością.
Rodzi się też pytanie, czy miłość do ojczyzny i to, co byśmy nazwali kulturą narodu, do którego przynależę, gdzie są moje korzenie, może się ujawnić w kolejnym pokoleniu na przykład. Bo gdy mamy teraz do czynienia z emigracją zarobkową, no to wiemy, jak wygląda życie tych, którzy emigrują poza granicę swojego ojczystego kraju, tam szukają pracy, więc są zagonieni. Bardzo często nie mają czasu na refleksję, nie mają czasu na kultywowanie tradycji swojego narodu. I potem na przykład dzieci, czy wręcz nawet prawnuki tego pokolenia odkrywają w sobie jakąś tęsknotą za czymś innym i znajdują to w rzeczywistości kultury narodu swoich dziadków, pradziadków, a nawet, czy rodziców. No to rodziców to rzecz bardzo łatwa i prosta.
No może ja pewnym potwierdzeniem tego, co ojciec mówi, byłoby takie rozróżnienie na asymilację i integrację. To jest ważne. Właśnie w Stanach Zjednoczonych, które są znane z multikulturalizmu, na początku, kiedy wprowadzano tę ideologię, najpierw próbowano sprawić, żeby osoby emigrujące się asymilowały. Próbowano zasymilować wszystkie obce kultury.
Czyli wszyscy jesteśmy Amerykaninami.
Tak. Ma być obywatel, Amerykanin, jeden, prawda? I każdy się ma podporządkować temu modelowi. Natomiast i to właśnie nazywa się ten tygiel tak zwany, prawda? Żeby wszyscy podzielali ten jeden charakter. Natomiast to nie wyszło, bo wiadomo, kultury są za bardzo różne i ludzie są różni i to jest utopia, to co pan profesor na początku powiedział. To jest myślenie życzeniowe, prawda? To nic nie ma wspólnego z rzeczywistością. I to nie wyszło. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych właśnie zrezygnowano z tej asymilacji i jest mowa o integracji.
Czyli obywatel Europejczyk nie wyjdzie w Europie również.
Tak, o to chodzi, żeby każda kultura żyła sobie obok siebie, w zgodzie, prawda, ale osobno, nie asymilując się z innymi kulturami. Także tutaj jeszcze odnośnie telefonu, to trzeba podkreślić, że te obozy dla uchodźców, prawda, to jest integracja, nie asymilacja, bo oni się nie asymilują z tymi narodami czy kulturami, gdzie są, prawda, tylko oni sobie żyją w getcie zamkniętym, w jakimś tam swoim własnym, na swoim własnym obszarze. Także to trzeba właśnie wiedzieć. I w tej chwili mamy w Stanach Zjednoczonych tak zwany, obrazowo można to nazwać, talerz z sałatkami, to się nazywa, gdzie są sałatki leżące obok siebie, ale się nie mieszają, prawda? Każda jest osobno. Także ten salad bowl i to jest
właściwie
charakterystyczne.
Mam miejsce gettyzacja.
Tak.
To są getta narodowe.
Ładnie.
A powiedzmy, są trzymane, to życie społeczne jest trzymane w jakichś ryzach prawnych.
Tak.
W ten sposób jest to rozwiązywane. No tak, każda, to historia kultury potwierdza, każda próba zbudowania czy jakiejś syntezy cywilizacyjnej czy kulturowej ma trzy wyjścia. Albo następuje asymilacja, a więc przejście do kultury i cywilizacji, w której się ktoś znajdzie, bądź gettyzacja, bądź eksterminacja. Tak zwane mniejszości cywilizacyjne doświadczają bardzo często eksterminacji. Znam historyków, którzy twierdzą, że to są pewne prawidłowości historyczne, których się nie uniknie.
Państwo to obywatele, prawda, do danego państwa przynależy poprzez swoje obywatelstwo. I czy można stworzyć kulturę państwową? Czy jest to możliwe, czy też nazwiemy to utopią, bo myślę, że gdy analizujemy kulturę i te trendy, które są promowane, to próbuje się stworzyć kulturę europejską, jednocześnie próbuje stworzyć się przedstawiciela tej kultury, czyli Europejczyka. A wiemy, że Europa to wiele państw, różnorodni obywatele, a w tych państwach różnorodność narodów, gdzie każdy naród ma swoją kulturę. I stąd moje pytanie, czy można mówić o kulturze państwa, czy też bardziej powinniśmy zwracać uwagę na kulturę danego narodu?
No, kiedy państwo bierze w swoje ręce kwestie kultury, musi rozporządzać jakąś metodą. A jeśli jest to państwo, to metoda będzie zawsze a prioryczna. Będzie to metoda totalitarna. Kulturę buduje się od podstaw, bo kulturę tworzą konkretni ludzie. Państwo jest jedynie formą życia społecznego i jego zadanie to zabiegać o wszystkie urządzenia, które są niezbędne w życiu społecznym. Natomiast, no, to ojciec wspomniał, próba budowania kultury państwowej, czy powiedzmy ponadpaństwowej, czy ponadnarodowej, czyli globalnej. Przywołam znaną wypowiedź Goebbelsa, który zareagował w dyskusji na argument kultury niemieckiej. Usłyszał argument, że kultura niemiecka, delikatnie zasugerowany, wyklucza nazizm jako pewną ideologię. Goebbels odparł: kiedy słyszę słowo kultura, odbezpieczam pistolet. I to jest znak właśnie, że będziemy budować nową kulturę, prawda? Kulturę według komunizm narodowy. Niemcy jako naród wybrany, który podbije świat, i tą wizją Niemców omamiono.
Jednocześnie używając słowa kultura, żeby jeszcze bardziej to rozmyć. Pan Krzysztof, który do nas zatelefonował, jest też częstym gościem w murach naszej uczelni, na różnych sympozjach. No, sprowokował też początkiem swojej wypowiedzi do ponownego powrotu do początków naszego spotkania, bo to, że istnieje wiele kultur, rzeczywiście jest faktem. Że są kultury wyższe, kultury niższe, kultury, które promują barbarzyństwo i które promują człowieka w jego wymiarze duchowym nade wszystko. To jest rzecz jasna. O tym rozmawialiśmy. Czy możemy powiedzieć, że wielokulturowość w tym znaczeniu multikulturowości też jest faktem, z którym musimy się zmierzyć, musimy go przyjąć, czy też mamy jakieś szanse, żeby się jemu przeciwstawić? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
No, myślę, że temu mogą służyć świetnie studia kulturoznawcze, ale jak koleżanka wspomniała, te studia są rozmaicie układane, bo jest to właściwie jakaś nowa dziedzina zainteresowania, która uzyskała status uniwersytecki. Przy czym, podkreślę to, właśnie pod wpływem multikulturalizmu. Pojawiło się kulturoznawstwo, pojawiła się politologia i inne logie i znawstwa. Choć problem jest stary, bo sięga greckiej starożytności. Więc problem w tym, w jaki sposób te studia są zorganizowane. Czy u ich podstaw leży wiedza filozoficzna, która wyjaśnia, czym jest kultura, jaka jest struktura kultury, jaką rolę pełni w ludzkim życiu i jakie są kryteria oceny działań kulturowych człowieka. Bo, jak wspomniałem wcześniej, nie wszystkie działania człowieka są działaniami kulturotwórczymi. Są działania nikczemne, są działania moralnie dwuznaczne, a nawet barbarzyńskie. Więc to o tym wszystkim należy wiedzieć i jeśli się będzie uzbrojony w taką wiedzę, wówczas można śmiało wkraczać na teren różnorodności kultur i dostrzegać analogie, dostrzegać podobieństwa, ale też umieć widzieć słabości innych kultur i własnej kultury. No my tak patrzymy trochę z perspektywy, tak, no, żeby nie słuchacz nie odniósł takiego wrażenia, że patrzymy z perspektywy naszej kultury, że nie, to co się dzieje w kulturach niekiedy bardzo prymitywnych, dzieje się u nas, dzieje się w naszej kulturze. Natura ludzka jest taka sama, błędy są zawsze takie same.
Pan profesor, doktor habilitowany Marek Szary, Wydział Sztuk Pięknych. Czy pan się fascynuje tylko sztuką polską, czy też inną?
Prawdę powiedziawszy polską, ponieważ tak się złożyło przez te wszystkie izmy i rewolucje, które przez XX wiek przeszły przez sztukę. Właściwie ta sztuka polska, a złoty jej okres przypadał na drugą połowę XIX wieku, została gdzieś zmarginalizowana, prawda? I taką jakąś wiodącą myślą dla mnie było to, aby nawiązać, aby do tego dziedzictwa dorzucić choć jedną myśl, choć jeden kamyczek. Świadomość ciągłości kultury. Kultura bez ciągłości jest porozrywanym łańcuchem. Musimy być tego świadomi. A odkopanie potem ścieżek pewnych do nurtu głównego jest straszne, bolesne, długotrwałe, czasem nawet niewykonywalne. Dlatego w mojej twórczości, w mojej sztuce zawsze gdzieś ten jakiś taki polski, symboliczny polski nurt występuje.
Czy zawsze było to umiłowanie sztuki polskiej? Czy...
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że od dziecka właściwie fascynowałem się właśnie polskimi malarzami. To gdzieś było przekazywane przez babcię, rodziców. To było gdzieś w opowieściach, w tym wszystkim, od pacierza zaczynając. Zawsze gdzieś tam był, a to latarnik, a to ktoś, prawda, kto Polskę kochał i tęsknił. I to było, jak mówię, to jest wiodące. Oczywiście moja świadomość jest teraz inna, jak no, wtedy, kiedy dorastałem i próbuję, prawda, w swojej twórczości też i krytycznie spojrzeć na naszą sztukę. To znaczy, musimy być świadomi, jesteśmy, tak jak tutaj siedzimy wszyscy, no, elementami, że tak powiem, kultury wysokiej. A więc no, te instytucje typu szkoły, prawda, akademie, teatry, sale koncertowe, to jest przecież kultura wysoka. I musimy mieć też, mając tę świadomość, no, musimy ciągle być też i krytyczni, bo właśnie kultura wysoka ma w sobie krytycyzm. Kultury niskie, kultury popcornu, krytycyzmu nie będą miały w sobie.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia profesorom, wykładowcom, studentom. Dziękuję również Państwu za uwagę. Kończymy nasze spotkanie o wielokulturowości prostym stwierdzeniem i zapytaniem, jaką kulturę Ty uprawiasz w swoim życiu, jaką kulturę chcesz poznać, za którą kulturą opowiadasz się, bo należy pamiętać, że nie wszystkie kultury są sobie równo silne i nie wszystkie są na tym samym poziomie poszanowania człowieka i nie wszystkie mają w centrum człowieka w jego wymiarze jako osoba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.